podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku audycji. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, ja pamiętam, jak wybudowano na Ratajach osiedle, na którym mieszkałem przez 25 lat, to wytyczono pewne ścieżki, chodniki porobiono i po jakimś czasie niektóre skorygowano i zrobiono tam, gdzie ludzie chodzili, a niektóre pozostawili tak, jak wytyczono, po których nikt nie chodził. Czyli dzisiaj porozmawiamy trochę o miastach, o planowaniu przestrzeni i o tych zmianach, które mamy. Chociaż właściwie ja nie wiem, czy to lato jest dobrym momentem, żebyśmy o tym porozmawiali, bo przecież jak się popatrzy na zieleń w trakcie lipca i sierpnia, no to dawno nie było tak zielono. Czy przestrzeń miejską powinniśmy planować, stosując się do zmian klimatycznych, panie profesorze?
To znaczy, wracając trochę do tego stwierdzenia, że to lato było bardzo zielone w Poznaniu, to prawda, ale chyba pan, panie redaktorze, właśnie zauważył tą fundamentalną różnicę, czyli odpowiednią ilość wody w mieście. Ona przychodziła wraz z opadami i z tego powodu trawniki są zielone. Pamiętamy, że klimat wielkopolski nie zawsze jest tak obfity w opady. No i wtedy niestety, ale wszystko, co możemy zrobić, to budować pewnego rodzaju retencje. Natomiast dużo się mówi o retencji, dużo się mówi o wodzie. Spróbujmy spojrzeć troszkę z innej perspektywy, perspektywy człowieka mieszkającego w mieście na tą rzeczywistość, bo ten przykład chodników, on jest wręcz wzorowym przykładem tego, jak często inżynierskie przewidywania rozmijają się z ludzkimi zachowaniami. I to jest też taki dowód na to, że gdy mówimy o na przykład o projektowaniu, to często używamy do projektowania chociażby chodników takich, bym powiedział, założeń geometrycznych albo założeń rozumnych. A później okazuje się, że ludzie nie wiedzą, że geometria i rozum ma zarządzać rzeczywistością. To jest później, pozostaje później pytanie, czy dobrą inżynierią jest obserwowanie ludzi i tworzenie przestrzeni, w której oni, którą oni sami kształtują? Czy lepszą inżynierią jest budowanie przestrzeni według jakiegoś schematu, do którego ludzie mają się dostosować?
Czy narzucać, czy być pokornym i czekać, aż ludzie wybiorą?
Chyba metoda naukowa polega na tym, że pierw obserwujemy dobrze rzeczywistość, uczymy się zasad funkcjonowania rzeczywistości, z głębokim respektem dla rzeczywistości, a później tworzymy coś, co do tej rzeczywistości maksymalnie pasuje. Na przykład teorię. Można stworzyć teorię, która kompletnie nie pasuje do rzeczywistości i zazwyczaj, gdy tak się dzieje, no mówiąc dość brutalnie, leje się krew, gdy mówimy o takich zjawiskach społecznych. W przypadku, gdy teoria jest bliska temu, jak żyją ludzie, no to wygląda na to, że tych strat jest o wiele mniej. Troszkę jak z demokracją, im ona bardziej wyważona, tym bardziej mniej dolegliwa dla przeciętnego człowieka. Ale wracając do budowy miasta, to kończy się to tym, że gdybyśmy chcieli pójść tak bardzo redukcjonistycznie i zarządzić wszystko wokół prostej metody, jak najtaniej, jak najszybciej, może jak najbardziej trwale, no to w zasadzie mielibyśmy korytarze betonowe, które by nas łączyły między betonowymi domami. No ale jak wiadomo, jak w tym przykładzie ścieżek, zapomnieliśmy o człowieku, który w zasadzie tu jest najważniejszy.
No tak, to jest ciekawe, bo ta betonoza, o której bardzo często mówimy w miastach i którą się często zarzuca włodarzom miast, ona się czasem trochę przydaje, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w mieście nie mieli trochę jednak takiej trwałej konstrukcji, po której możemy przejść na przykład w trakcie ulew, które się zdarzają. No wyobraźmy sobie, że my nie mielibyśmy chodników, asfaltu, tylko byłyby jakieś takie klepiska, nie wiem, takie no ładnie wyglądające, no ale jakby popadał deszcz, to byśmy nie byli w stanie wyjść z domu.
No to chyba taka będzie funkcja podstawowa miasta, to jest bliższa człowiekowi infrastruktura i oprócz tej infrastruktury takiej komunikacyjnej typu wieży 5G, no mamy też tą najprostszą komunikację, czyli różnego rodzaju ciągi, ulice, chodniki. No i tu ewidentnie potrzebne jest rozumienie tego, że te ulice i chodniki muszą być po prostu gładkie, bo muszą pozwalać na przemieszczanie nie tylko ludziom, że tak powiem, takim zdrowym, tylko także takim, którzy mają jakieś niepełnosprawności. Także absolutnie miasto po to zostało stworzone, albo tą cechą miasta jest możliwość łatwiejszej komunikacji. Coś jest bliżej, coś jest łatwiej dostępne. Natomiast pamiętamy, że generalnie w latach powiedzmy 80. brakowało nam prostych ulic. Jak się ogląda stare filmy z tamtych czasów, to pamiętamy, że wszystko jest powyginane. No i oczywiście w pewnym sensie w takim odruchu, bym powiedział, w poszukiwaniu normalności wszystko zaczęliśmy robić gładkie, ale rozpędziliśmy się de facto i zapomnieliśmy o tym, że nie tylko potrzeba komunikacyjna, ale inne potrzeby w mieście też są.
A ja się zastanawiam, czy to wynika trochę z tego, że zimy są już bardziej łagodne i teraz nie ma już takich dziur w jezdniach, bo nie ma tak często przejścia przez tak zwane zero, czyli nie ma tego, że jest bardzo często troszkę na plusie i potem jest na minusie, woda zamarza w szczelinach, wiadomo, potem zwiększa swoją objętość, to wszystko pęka. No, to się też oczywiście dzieje teraz, ale może na mniejszą skalę.
Jednak chyba jakość produkcji jest wyższa. Przejścia przez zero w Polsce cały czas są i będą. Pamiętamy, że te okresy z niskimi temperaturami się pojawiają. Natomiast na pewno jakość jest lepsza, no a zmiana klimatu na pewno pomaga. Pamiętamy, że tym drugim ogonem w cudzysłowie zmiany klimatu jest po prostu ta coraz wyższa temperatura. I tutaj też dla ulic czy dla dróg jest wyzwanie w postaci coraz wyższych temperatur, których mogą te ulice, skwery nam zwyczajnie się rozmyć, jeżeli używamy, nie wiem, jakichś bitumicznych substancji do tworzenia. Natomiast niezależnie od wszystkiego pamiętajmy, że w tym takim pędzie betonowania my nie możemy zapomnieć o tym, że w mieście musimy przytrzymywać wodę. Rzeczywiście to lato jest takie bardzo zielone, bo tej wody było po prostu sporo. Natomiast pamiętamy, że warto pamiętać może o tym, że prędzej czy później przyjdą okresy bezdeszczowe. Będziemy tęsknić znowu za wodą i za tym, żeby ona z nami była. Tym samym tworzyła też dobrostan nasz.
A podoba się panu, że teraz w miastach bardzo często przebudowuje się całkiem nowe inwestycje i się tego betonu troszeczkę likwiduje. Ustawia się jakieś zielenie albo drzewa na przykład takie w tych takich kwadratowych obejmach.
No właśnie, doszliśmy do takiego momentu bardzo ciekawego, bo powiedzmy 10 lat temu, gdy mówiło się o zmianie klimatu i o tym, że będziemy doświadczać nocy tropikalnych, że będą temperatury wyższe niż 30 stopni, coraz częstsze, wręcz normalne, no my wciąż byliśmy w starym sposobie myślenia, że najważniejsza jest komunikacja. No więc dużo środków wydaliśmy na to, żeby wszędzie było gładko i szczelnie. No i teraz dociera do nas, i to ciekawe, społecznie dociera do nas fakt, że to gładko i szczelnie potrafi w czasie gwałtownych opadów pozalewać nam piwnice, a w czasie upałów sprawić, że po prostu czujemy się w takim warunkach, w takim kanionie betonowym fatalnie. Tu widać ewidentnie, jak zmienia nam się kultura pod wpływem zmiany klimatu i oczekiwania ludzi pod wpływem zmiany klimatu też się zmieniają. Mamy w zasadzie taki dowód na to, że zmiana klimatu to już nie tylko wyższe temperatury, które sprawiają, że bardzo trudno w naszej na przykład szafie na ubrania znaleźć kożuch do kostek, ale z drugiej strony społeczeństwo było pewne zachwytu wybetonowanymi powierzchniami jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj praktycznie na to zgody już nie ma.
Uwaga! Klimat!
No tak, panie profesorze, miasto Gąbka to jest bardzo ciekawe, to brzmi, muszę powiedzieć, trochę tak jakbyśmy, nie wiem, pierwsze skojarzenie na mokradłach byli, które się uginają i są takie elastyczne, ale o co chodzi z tą koncepcją pojęcia miasta Gąbka?
No tu kilka rzeczy trzeba wziąć, bo tak, znaczy po pierwsze trzeba rozdzielić między dwoma rozwiązaniami, rozwiązania techniczne i rozwiązania oparte o naturę. Gdy mówimy o rozwiązaniach technicznych, to często, szczególnie w starych takich zabudowach, w tych miejscach, w których się nie da już nic zrobić architektonicznie, to zwyczajnie często budowanie zbiorników podziemnych, w których woda jest przechowywana, ale nie po to, żeby być przechowywaną, tylko po to, żeby była użytkowana na przykład do podlewania roślin. No i oczywiście te rozwiązania, które bardziej bazują na naturze. Niestety trzeba powiedzieć, że te rozwiązania oparte o naturę, one są mniej powszechne i to znowu powiem, jesteśmy w takim momencie zmiany kultury, bo proszę zauważyć, że my wciąż, gdy mówimy o budowie na przykład nowego osiedla, to praktycznie rzecz biorąc całość doprowadzamy do zniszczenia, może nie do zniszczenia, ale do usuwamy wszystko, co jest na powierzchni, po czym budujemy nową rzeczywistość. Bardzo rzadko, choć się zdarza, pojawia się myślenie, w którym my się wkomponujemy w już istniejącą rzeczywistość, bo proszę zauważyć, to ma swoje zalety. Jedną z większych zalet jest to, że jeżeli rosną tam jakieś rośliny, to są nasze najczęściej rośliny tutaj lokalne, ładnie określane mianem rodzimych, one są dostosowane do zmiany klimatu, bo one już przez lata, często dziesiątki lat, już musiały tutaj, że tak powiem, funkcjonować.
Przeszły selekcję naturalną taką też.
Dokładnie, tak to działa. I one też jako całe ekosystemy dostosowały się do niedoborów wody, do wysokich temperatur i tak dalej. My to często zmazujemy z powierzchni, po czym budujemy domy i co ciekawe, zastępujemy to bardzo dziwnymi rzeczami.
Ale to wie pan co, przypomniał mi pan taką ciekawą historię. Byłem kiedyś nad morzem koło Ustki w takim ośrodku. Jeszcze mieliśmy małe dzieci i tak pasowało nam, że był tak fajnie zamknięty, że dzieci nie mogły same wychodzić, było tak dosyć to. I było tam dużo takich drzewek, takie, nie wiem, czy to były jakieś takie piniowe, ale alpiniowe, takie nie wiem dokładnie. W każdym razie iglaki. Pięknie robiły cień, a było upalne lato, więc bardzo zachwalaliśmy właścicielkę, że skąd ona wzięła tutaj te drzewa, skoro ten ośrodek jest taki nowy. No, ona właśnie powiedziała, żeby się rozejrzeć wokół. Tam nigdzie nie ma żadnego drzewka, dlatego że tam wykarczowano po prostu te tereny wokół, a ona stwierdziła, że jednak zostawi i te domki wkomponuje między te drzewa. Oczywiście straciła na tym pewnie finansowo, po pierwsze. Po drugie, zbudowała mniej tych też domków, no bo nie zawsze tak można dopasować było. No ale ten cień latem...
No i dochodzimy do tego, panie redaktorze, co ważne, że często wygląda na to, że skupia ta cała budowlana aktywność, ona się skupia tylko i wyłącznie na tym, co pan tutaj powiedział, na zagęszczeniu budynków i zapomina się zupełnie o tym, że celem budowania jest pewien dobrostan ludzi. My naprawdę, gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację maszyny do spania, tak się czasami futuryści nazywali bloki. No można sobie wyobrazić, że bloki podzielimy na komórki, w których można leżeć i siedzieć, a jak chcemy pochodzić, to możemy to zrobić na korytarzu. Tak? No i to jest w zasadzie uproszczony model najtańszego możliwego mieszkania, jakie sobie wyobrażamy.
No, ale przecież widział pan te super apartamenty, takie 12-metrowe, w których łazienka jest nad szafą, jakoś czy odwrotnie, a śpi się na łóżku takim podwieszonym, no i to 12 metrów zaoszczędzona strasznie powierzchnia.
Tak, tylko pytanie, czy chcielibyśmy się w takim miejscu zestarzeć? I czy to, że jesteśmy młodzi i całe życie uprościliśmy do spania i chodzenia do pracy, czy to jest docelowy model dobrostanu? Bo czy to jest ten moment, w którym my regenerujemy, czy my odczuwamy, że nasze życie funkcjonuje w jakiś normalny sposób? Proszę zauważyć, że my możemy bardzo dużo iść na ustępstwa, jeżeli chodzi o jakość naszego życia, no ale to nie jest za darmo. Naprawdę, można spać pod mostem przysłowiowym. Natomiast to nie jest życie, o którym marzy przeciętny człowiek i w pewnym sensie dobrze się w takim życiu realizuje. To szaleństwo takie, którym się upycha na 10 metrach kwadratowych różne rzeczy, stosując różne kruczki prawne, bo wiemy, że mieszkania w Polsce nie mogą mieć 10 metrów, więc się na różne sposoby te regulacje omija, to rzeczywiście ciekawy sport ekonomiczny, natomiast to nie ma nic wspólnego z normalnym funkcjonowaniem. Nikt w takim miejscu nie chce mieszkać, to możliwe, że ktoś w jakimś okresie przejściowym albo na jakąś chwilę. Natomiast
ktoś jest... sprzedaje, ktoś to kupuje. Deweloperzy to budują, wystawiają, ktoś to kupuje.
Bardzo dobrze, że pan o tym mówi. Szaleństwo takie, które nam wmówiono, że ekonomia jest najważniejszym wyznacznikiem naszego życia, prowadzi do takich sytuacji, w których nam się wydaje, że praktycznie rzecz biorąc wszystko, co jest najtańsze, jest najlepsze. Ale też pamiętamy z przeszłości tanie produkty, które do niczego nie służyły. No i teraz pewnie będziemy musieli nową, że tak powiem, lekcję odrobić tanich produktów, które do niczego nie prowadzą. To bardzo poważny problem, bo pamiętamy, że w to są zaangażowane duże środki, ale tak najgorsze jest to, że my kulturowo wciąż jesteśmy, powiedziałbym, mało wymagający. I to jest ten problem, który będzie nas cały czas dotyczył. To jest tak jak z miastem Gąbką. Jeszcze 10 czy 15 lat temu wybetonowany plac po prostu był niedoścignionym wzorem albo fantastycznym miejscem. Po czasie pewnym zmiana klimatu, intensywne opady, wysokie temperatury nagle nas nauczyły, że tak nie można. Tu będzie bardzo podobnie z małymi mieszkaniami, w zasadzie w których się nie da normalnie żyć, bo nie mówię funkcjonować tak, żyć będzie trudno.
To tak się zastanawiam, czy ta gospodarka nakazowo rozdzielcza, którą mieliśmy do czynienia w PRL-u, kiedy budowano osiedla z przestrzenią między oknami jednak jakąś, jednak one, te osiedla, dosyć ładnie wyglądają, jak dzisiaj popatrzymy na niektóre osiągnięcia deweloperskich pomysłów. To znaczy, że może trzeba wrócić trochę do tamtej myśli takiej. Ja wiem, że to są betonowe płyty, które układane są, miały być budowane na 30 lat, a mają już 50 i 60. I postoją jeszcze drugie tyle.
A może te betonowe osiedla z lat 70. były jeszcze naznaczone wysoką kulturą budowania mieszkań z czasów przedwojnia? A to, co dzisiaj mamy, to już jest efekt tego myślenia takiego klasycznego, uproszczonego, zredukowanego, wolnorynkowo. No nie wiem, jak
chcieliśmy kapitalizmu w 89. Znaczy nie wiedzieliśmy, co to będzie i z czym to się będzie jadło.
Kapitalizm prowadza całą masę sensu i pamiętamy, że te lata 80. z czasów słusznie minionych to były lata, w którym wiele rzeczy stało na głowie. Natomiast trochę tak jak z każdym systemem, nie należy z nim przesadzać i rzeczywiście można się skupić na takich tylko i wyłącznie parametrach ekonomicznych, ale to niestety nie zawsze działa. Gdy się głęboko skupimy na parametrach ekonomicznych, to zobaczymy, że nawet nie warto żyć.
No tak, bo każdy człowiek trochę gazu wydala, dużo energii pobiera. Właściwie jesteśmy takimi trochę pasożytami.
Straszne, bo zaczynamy ocierać się o takie klasyczne totalitaryzmy. Pamiętamy, że można ludzi traktować jak masę, którą trzeba upchać w betonowych układach, a jak nie w betonowych układach, to w betonowych domkach i niestety to zaczyna przypominać bardzo takie myślenie zarówno z czasów nazizmu, jak i z czasów komunizmu, więc...
No, ktoś jest bardziej przydatny, ktoś jest mniej przydatny po prostu.
No zapominamy o tym, że de facto wszystko, ten cały system, to jednak on powinien być podporządkowany dobrostanowi człowieka plus równowadze między człowiekiem a środowiskiem. O tym nie zapominajmy, bo zmiana klimatu to właśnie dowód na to, że pewnej równowagi nie udaje nam się utrzymać.
Trochę pesymistycznie kończymy dzisiaj, panie profesorze. Nie wiem, czy da nam się jeszcze jakoś poprawić dzisiaj nastrój, ale może taką myślą właśnie zakończmy. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojciech Chmielewski. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Uwaga, klimat. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.